drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w szóstą niedzielę zwykłą w audycji W drodze. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Jesteśmy już tuż przed Wielkim Postem, w środę Środa Popielcowa, ale o tym później. Dzisiejszą audycję chciałbym rozpocząć od słów papieża Franciszka, który ostrzegł, że smutek może stać się podstępnym demonem. Podczas audiencji generalnej w środę w Watykanie papież mówił, że jest smutek, który cieszy się pogrążaniem w cierpieniu bez końca i ubiera osobę w szaty ofiary. Tematem papieskiej katechezy był smutek rozumiany jako nieustanne udręczenie, pozbawiające człowieka radości istnienia. Franciszek zwrócił uwagę na to, że są dwa rodzaje smutku. Taki, który dzięki łasce Bożej zamienia się w radość, oraz drugi, wpędzający duszę w przygnębienie. Tłumaczył, że ten drugi smutek musi być zdecydowanie zwalczany. A teraz chciałbym nawiązać do apelu, który wystosował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki, w którym zwrócił się o solidarność z ofiarami wojny na Ukrainie. Poprosił o zorganizowanie ogólnopolskiej zbiórki pieniężnej we wszystkich parafiach w kraju po każdej mszy w środę popielcową, 14 lutego. Jak zaznaczył arcybiskup, wojna trwa nadal, więc mimo pewnego zmęczenia tym tematem solidarność z mieszkańcami Ukrainy jest tym bardziej potrzebna. Zebrane środki zostaną przekazane za pośrednictwem Caritas Polska na wsparcie osób najbardziej potrzebujących – seniorów, osób z niepełnosprawnością oraz rodzin, które straciły swój dom. Miłość Chrystusa była wzorem dla rodziny Ulmów. Chcemy tą miłością żyć, dzielić się nią z innymi i prosić, by towarzyszyła nam przez całe życie. Tak przed tygodniem w archikatedrze gdańskiej mówił arcybiskup Tadeusz Wojda podczas uroczystego powitania relikwii błogosławionych w archidiecezji gdańskiej właśnie. Tematem zajęła się Anna Rębas.
Witam Pana w naszej cotygodniowej audycji katolickiej W drodze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Artur Chomicz, Instytut Pamięci Narodowej.
Dzisiaj mamy porozmawiać o miłości w kontekście wystawy, którą mogliśmy przed tygodniem oglądać w archikatedrze oliwskiej. Decyzją Episkopatu Polski relikwie beatyfikowanej 10 września 2023 roku rodziny Ulmów peregrynują po polskich i pomorskich diecezjach. W niedzielę 4 lutego zainaugurowano peregrynację po archidiecezji gdańskiej. Ta peregrynacja zakończyła się bodajże wczoraj. Przenieśmy się na chwilę jeszcze do Markowej, gdzie mieszkali Józef i Wiktoria Ulmowie ze swoimi dziećmi. Co tam się stało?
Tak jest. Markowa, miejscowość na Podkarpaciu, w której w czasie wojny mieszkało około 4,5 tysiąca mieszkańców, z czego ponad 100 osób to były osoby wyznania mojżeszowego. Mieszkała tam rodzina Ulmów. Józef Ulma, Wiktoria Ulma, ich 6 dzieci oraz to mama była już 7 dzieckiem zaawansowanej ciąży. I oni w grudniu 1942 roku udzielili pomocy rodzinie Goldmanów, rodzinie żydowskiej, ryzykując swoim życiem. Bo jak wiemy, za pomoc Żydom w okupowanej Polsce groziła kara śmierci. I rankiem 24 marca 1944 roku do Markowej, do domu Ulmów, przyjechała żandarmeria niemiecka z Łańcuta razem z dowódcą żandarmerii Eilertem Dickenem w celu wykonania wyroku śmierci za pomoc Żydom. Rodzinę Goldmanów zabito podczas snu, natomiast rodzinę Ulmów żandarmi wyprowadzili z domu. Dlaczego w ogóle, tutaj warto dodać, skąd Niemcy dowiedzieli się o tym, że Ulmowie ukrywają Żydów? Otóż był to donos granatowego policjanta, sąsiada Polaka, który po prostu wydał taką informację władzom niemieckim. Niemcy, tak jak mówiłem wcześniej, wyprowadzili rodzinę przed dom. Najpierw zamordowano rodzinę, czyli ojca i mamę. Potem Niemcy dyskutowali ze sobą, co zrobić z tymi dziećmi, które zostały. I padł taki argument, że one będą obciążeniem na lokalnej ludności, więc trzeba ich zlikwidować. Taką decyzję podjął Eilert Dicken, dowódca żandarmerii właśnie z Łańcuta, i dzieci również zostały zamordowane. Co jest też istotne, mama była w bardzo zaawansowanej ciąży. 2 dni później, kiedy lokalni mieszkańcy przyszli pochować rodzinę Ulmów, wiemy z ich relacji, że rozpoczął się poród. I prawdopodobnie to dziecko nienarodzone było płci żeńskie, gdyż było widać po prostu narządy biologiczne tego dziecka.
Metropolita Gdański podkreślał, że dzisiaj szczególnie potrzebujemy wsłuchiwać się w to przesłanie życia błogosławionej rodziny Ulmów. A jakie przesłanie niesie ze sobą ta wystawa właśnie?
Nasza wystawa jest uzupełnieniem tego, co przekazał arcybiskup i tego, co słyszeliśmy podczas procesu beatyfikacyjnego, bo my jako Instytut Pamięci Narodowej silnie się w to włączyliśmy. I także my tu jako oddział, kiedy wiedzieliśmy, że ta że te relikwie dotrą do naszej archidiecezji. Zaproponowaliśmy taką współpracę i był bardzo pozytywny odzew. I właśnie, co jest istotne, ta wystawa nie odwiedziła tylko archikatedry oliwskiej, ale też kilka innych parafii na terenie właśnie archidiecezji gdańskiej.
Wystawa składa się z plansz?
Tak, składa się z 8 plansz, na których są, oczywiście jest tekst, są te zdjęcia archiwalne i co jest istotne, te zdjęcia to są zdjęcia, które były wykonane przez Józefa Ulmę, bo on się pasjonował fotografią i tych zdjęć pozostało bardzo wiele. A to też wynika z tego, że my mieliśmy ułatwiony dostęp do tych zdjęć, gdyż zastępca prezesa IPN, pan dr Mateusz Szpytma, jest spokrewniony z rodziną Ulmów.
Mnie osobiście wydaje się, że to przesłanie, o którym mówił metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda, jest szczególnie aktualne dzisiaj, gdy chyba trochę za słabo protestujemy przeciwko różnym próbom unicestwiania życia. I nie mam tutaj na myśli tylko pigułki dzień po, o której teraz głośno, ale też sytuacji, gdy mówimy coraz częściej o eutanazji dotyczącej osób w wieku podeszłym. Do czego zachęca nas ta rodzina Ulmów, jej przypadek?
Rodzina Ulmów pokazuje jasno, że nawet w najtrudniejszych czasach, kiedy zło miało zwyciężyć, oni kierowali się miłością do bliźniego i ryzykując własne życie, udzielili tej pomocy i pokazali, że nawet w tych najtrudniejszych czasach te wartości, jak miłość do bliźniego, są bardzo ważne i oni oddali ten najwyższy przykład miłości, oddając tak naprawdę życie.
Gdzie teraz wystawę zobaczymy?
Wystawa będzie na pewno jeździła po Polsce. Teraz wiemy, że te relikwie przechodzą w ręce diecezji elbląskiej.
A to są relikwie, zatrzymajmy się jeszcze na sekundę, pierwszego, drugiego stopnia? Wiemy coś na ten temat? Widział pan ten relikwiarz?
Tych szczegółów nie znam, niestety nie widziałem. Widziałem tylko na zdjęciach te relikwie, więc tutaj tej informacji takiej nie posiadam niestety. Mm-hmm. Natomiast tak jak mówię, one przechodzą w ręce diecezji elbląskiej. Jeżeli będzie chęć, to my oczywiście tą wystawę również tam pokażemy. Natomiast jeszcze tutaj może warto dodać jako też podsumowanie tej zbrodni, która się dokonała w Markowej, jeśli chodzi o osoby, które za tą zbrodnię odpowiadały. To Polak, który wydał rodzinę Ulmów, na nim został wykonany wyrok zasądzony przez polskie państwo podziemne. On został zlikwidowany, zamordowany w 1944 roku na mocy wyroku sądowego tajnego polskiego sądu. Natomiast Józef Kocot, który uczestniczył w tej zbrodni, on jako jedyny odpowiedział. Został osądzony najpierw przez sąd w Rzeszowie w 1958 roku, został skazany na karę śmierci. Następnie wyrok zamieniono mu na dożywocie, potem na 25 lat więzienia. Ostatecznie zmarł w Bytomiu, w więzieniu w 80 roku, a Eiler Dicken, dowódca, który jest jak najbardziej odpowiedzialny za tą zbrodnię, za swoje czyny nigdy nie odpowiedział. Zmarł w latach 60 w Niemczech jako szanowany obywatel. Jego rodzina, jego córka nigdy nie wiedziała, czym ojciec zajmował się w czasie II wojny światowej. I to jest też kwestia tego, że ponad 90% niemieckich zbrodniarzy nigdy nie odpowiedziało za swoje czyny w czasie II wojny światowej.
Nie po raz pierwszy IPN tą tematyką się zajmuje, prawda? Zdjęcie Ulmów było pokazywane też w Muzeum II wojny światowej.
Tak jest. Powstał też specjalny portal poświęcony rodzinie Ulmów. Zachęcam państwa do odwiedzenia tego portalu, gdzie my znajdziemy zdjęcia, dokumenty i takie pigułki informacyjne, a także materiały filmowe. Ale także od 2 tygodni prezentujemy co piątek taki cykl Nie tylko Ulmowie, gdzie prezentujemy historię rodzin, polskich rodzin, które ratowały Żydów w czasie II wojny światowej i za to zapłaciły najwyższą cenę, czyli poniosły śmierć. Dlatego, że kierowały się miłością do bliźniego w tych okrutnych czasach.
Zatem rodzina Ulmów zachęca nas do tego, byśmy nie akceptowali ideologii i łatwych recept prowadzących do śmierci, byśmy zawsze wybierali miłość, bo to jest właśnie postawa chrześcijaństwa.
Tak, dokładnie tak, więc rodzina Ulmów jest jak najbardziej świętą rodziną, która może być dla nas przykładem i żebyśmy potrafili powiedzieć stop złu i nienawiści.
Bardzo dziękuję za wizytę i bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
To wspólnota, która zrzesza i pomaga osobom cierpiącym. Cierpiącym psychicznie, na ciele i na duchu. Coraz więcej osób dotyka cierpienie. Jak sobie z nim radzić? Czy da się je zrozumieć? Wspólnota Hioba, działająca w Gdańsku, zaprasza w połowie marca na rekolekcję uzdrowienia wewnętrznego pod hasłem W Twoich ranach jest moje uzdrowienie. Zapisy już się rozpoczęły. O szczegółach tego spotkania Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała z palotynką, siostrą Urszulą Kłusek.
Wspólnota Hioba. Jaki jest jej początek?
Na początku powiem, że nigdy nie myślałam o zakładaniu takiej wspólnoty, absolutnie nigdy. I pomysł przyszedł mi na modlitwie, po prostu w jednej sekundzie to zobaczyłam. Że ta ma być wspólnota pod nazwą Wspólnoty Hioba, że ma być skierowana dla każdego, kto doświadcza cierpienia duchowego, psychicznego, fizycznego, z powodu własnych problemów, trudności, z powodu trudności tych, których kocha. Że ma być transmisja online, że ma być skrzynka intencji, że mamy omawiać zasiedlać też ludzi i że reszta będzie potem odkrywana. I tak faktycznie się stało.
Ta wspólnota wybuchła.
Tak, ona wybuchła, bo ta myśl przyszła mi dokładnie do głowy 29 czerwca w 2020 roku. A jest to dzień dla mnie niezwykle ważny, ponieważ dzień 29 czerwca to jest dzień wspomnienia świętych apostołów Piotra i Pawła, którzy w naszym zgromadzeniu są bardzo czczeni. I jest to dzień, w którym składałam śluby. Kiedy przyszło pozwolenie i tak zaczęłam myśleć, że nie mam ani złotówki, przypomniał mi się list, który wisi na wystawie w Niepokalanowie, który pisał ojciec Maksymilian Kolbe do swoich przełożonych, kiedy zaczynał budować Niepokalanów. Pierwsze zdanie listu brzmiało: czcigodny ojcze, ponieważ nie mamy nic, możemy zacząć budować. I sobie myślę, no ja jestem takie dziecko Matki Bożej, sobie myślę, no to dobrze, Matko Boża, to wspólnota jest twoja, nie mam nic, zaczynamy. I dokładnie za 10 minut dzwoni telefon. Dzwonią tacy moi znajomi, jeszcze z czasów, gdy pracowałam w Warszawie, i ten pan mówi: siostro, tu sobie siedzimy z żoną nad morzem i tak myślimy, że chyba siostra potrzebuje jakiejś kasy na swoje szaleństwa apostolskie. Ja wie, potrzebuję, ale dużo. No i oni mi dali pieniądze na projekt strony internetowej.
Dużo osób korzysta z pomocy tej wspólnoty, no bo jeśli mówimy o cierpieniu różnorakim, no to wydaje się, że no prawie każdy ma z cierpieniem coś wspólnego.
Tak, bo i dlatego ksiądz biskup Wiesław Szlachetka kiedyś był na takiej modlitwie tej wspólnoty, sprawa o Eucharystię, i on mi wtedy powiedział, mówi się, że to jest wspólnota dla wszystkich i na wszystkie czasy. I faktycznie każdy z nas doświadcza cierpienia, ale wspólnota też jest bardziej jeszcze nastawiona na to niesienie takiej pomocy duchowej. Na razie jesteśmy za mali, żeby jakoś tak też fizycznie pomagać, chociaż w ten sposób tam, gdzie możemy, też pomagamy. No czasami to jest taka pomoc też w daniu pieniędzy na to, żeby ktoś jedzenie kupił, bo różne sytuacje w życiu bywają. Ale ja też modliłam się o ludzi do pomocy, do prowadzenia tej wspólnoty.
Organizujecie różne też tak. Spotkania, rekolekcje, prelekcje, tak. Wykłady. Tego troszeczkę jest.
Tego troszeczkę jest, no bo staramy się też, żeby ta wspólnota troszkę była znana. Te rekolekcje wydają się być rzeczą niezwykle potrzebną. Ewidentnie Pan Bóg sam sprowadza ludzi na te rekolekcje, bo no my to ogłaszamy w internecie. Staramy się zawsze najpierw na modlitwie rozeznawać, jaki ma być temat rekolekcji, do kogo te rekolekcje skierować. Pierwsze miały taki temat dosyć ogólny, no bo to był jeszcze ten czas kończącej się pandemii. I tak dalej, czyli o takich poranieniach wewnętrznych. Później też pomyśleliśmy, zresztą to jest temat, który mnie jest bardzo bliski, bo pracowałam z osobami z tego typu problemami, żeby zrobić rekolekcje kierowane do osób, które mają problemy tak zwane DDA i DDD, nie? Czyli osoby z rodzin dysfunkcyjnych i z rodzin alkoholowych. No i się okazuje, że po prostu mnóstwo ludzi ma z tym problem. Jak nas boli fizycznie, to mamy różnych specjalistów, różnych lekarzy. I łatwiej jest pójść gdzieś i szukać pomocy, bo mnie boli ręka, bo mnie boli noga, bo żołądek, cokolwiek. A trudno jest odkrywać przed kimś ból swojego serca. Poza tym czasem ten ból jest niewysłowiony.
Nieopisany.
Nie do opisania, nie do nazwania. I potrzeba takiej atmosfery wolności, takiego ogromnego zaufania, miłości, żeby nawet samemu spojrzeć w ten swój ból, bo my się boimy patrzeć na nasz własny ból, bo to boli. Na rekolekcjach jest bardzo dużo modlitwy, adoracji, są odpowiednie konferencje, jest okazja do spowiedzi świętej, jest okazja do rozmów, jest modlitwa wstawiennicza, więc jakby to, z czego ludzie mogą skorzystać, to jest bardzo taka szeroka oferta, chociaż rekolekcje są krótkie, ale to też wytwarza taką atmosferę wolności i właśnie takiego zaufania. Faustyna napisała w dzienniczku słowa Pana Jezusa, że On wylewa morze miłosierdzia. To faktycznie tak jest.
Jakie macie plany na przyszłość?
Najbliższe rekolekcje, 15-17 marca w Warzenku.
Można się zapisywać cały czas?
Jak najbardziej, można się zapisywać. Informacja na stronie internetowej Wspólnoty Hioba. Łatwo ją znaleźć.
No
wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Wspólnota Hioba i się otwiera strona, jest Facebook. Tam jest wszystko podane, gdzie zadzwonić, jak się zgłosić. Te rekolekcje będą pod takim hasłem: w twoich ranach jest moje zdrowie. Tematem rekolekcji będzie przyjrzenie się różnym ranom Jezusa, ale przez pryzmat ran Jezusa swoim ranom. I tego, jak Jezus przez to, że On cierpiał, jak On mnie leczy. I jak bardzo Pan Jezus potrafi rany przemienić w nas w miejsca, które są miejscem ogromnego błogosławieństwa.
Czyli znowu rekolekcje dla każdego.
Tak, rekolekcje dla każdego.
A dlaczego warto na nie się wybrać? Dlaczego warto poświęcić ten weekend i inaczej spędzić czas?
Dlatego, że każdy z nas doświadcza jakiegoś cierpienia, mniejszego, większego, to jest różnie w życiu, prawda? Czasami jest apogeum, a czasami jest tak spokojniej. Ale bez względu na to, w jakim jestem stanie takim wewnętrznym, to każdy z nas potrzebuje doświadczyć tego, że jest kochany przez Pana Boga. A rekolekcje to jest taka jakby pigułka, takie skoncentrowanie tego czasu łaski. I naprawdę Pan Bóg czyni wielkie rzeczy na tych rekolekcjach i leczy rany czasem z całego życia i ludzi przemienia, dotyka. I warto też doświadczyć takiej wspólnoty ludzi. Przyjeżdżają przecież ludzie, którzy się nie znają. To jest bardzo krótki czas i natychmiast następuje takie pewne porozumienie. No bo cierpiący cierpiącego zrozumie. I chociaż to też są różne problemy, z którymi ludzie przyjeżdżają. Pan Bóg dotyka każdego i Pan Bóg wie, jak ma wewnętrznie człowieka dotknąć. I dlatego na przykład też jednym z elementów rekolekcji jest nocna adoracja z soboty na niedzielę, taka zupełnie w ciszy. I zapisują się na nią ci, którzy chcą, czyli prawie wszyscy. Czasami, jak są osoby starsze, już nie dadzą rady, ale generalnie chyba wszyscy z tego korzystają.
To siostra, na koniec jeszcze raz powiedzmy, gdzie można się zapisać i co, jeśli ktoś chce przyjść i dołączyć na przykład do wspólnoty, po naszej rozmowie poczuł, że chciałby po prostu przyjść.
To jeśli ktoś by chciał przyjść, zobaczyć też, jak wygląda modlitwa we wspólnocie, to zapraszam 24 lutego. Mamy nasze comiesięczne spotkanie w Kościele Chrystusa Króla przy ulicy Księdza Rogaczewskiego. Spotkanie zaczyna się o godzinie 15 koronką do Bożego Miłosierdzia. Jest też w tym czasie okazja do spowiedzi świętej. Gdyby ktoś chciał skorzystać, jest Eucharystia z homilią i później jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, taka modlitwa uwielbienia i modlitwa właśnie o uzdrowienie duszy i ciała. I tak wyglądają nasze spotkania takie miesięczne. Można też, i zachęcam, żeby wejść na stronę wspólnotahioba.pl. Jest tam informacja konkretnie już o rekolekcjach, data, gdzie zadzwonić, gdzie się zorientować, ale też są nagrania konferencji z poprzednich rekolekcji.
Mhm, można skorzystać.
Można sobie zobaczyć, posłuchać troszeczkę, jak to wygląda. Można wejść na Facebooka Wspólnota Hioba Gdańsk, czy na stronę Sióstr Palotynek i też jest informacja właśnie o rekolekcjach Wspólnoty Hioba. Także zapraszam serdecznie.
W drodze. W Jastarni, Kuźnicy i Juracie trwa Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa, o którym rozmawialiśmy tydzień temu. Ale okazuje się, że dziś będzie między innymi hartowanie małżonków. Nie tylko o hartowaniu, opowie Ewa Konke, współorganizator tego wydarzenia.
No, wspomniał już Pan o tym hartowaniu małżeństwa i to prawdziwie jest hartowanie małżeństwa, bo małżeństwa wchodzą do Bałtyku i się kąpią, obojętnie czy jest lód, czy nie. To się kąpią w tym czasie.
Kto jest odważniejszy?
Śmieją się ze mnie, że ja się latem nie kąpię, bo twierdzę, że jest za zimna woda. Ale na tydzień małżeństwa wchodzę do wody i nawet było kiedyś takie zdumienie naokoło, że ja weszłam, mówię, że ja tylko stopy zamoczę, ale tak rozmawiałam z tymi, którzy się dziwili, że weszłam aż powyżej pasa, jak mnie woda zalała aż po twarz, to stwierdziłam, że gdzie ja tam poszłam, co ja chyba jestem za daleko. No i wcale nie było tak, że byłam zmarznięta. A po wyjściu organizm tak reaguje, że później się rozpręża i jest naprawdę bardzo ciepło. Ja nie byłam przygotowana, więc nie zdjęłam nawet tego mokrego kostiumu. No, ubrałam na wierzch ciuchy i stałam tam godzinę i wróciłam do domu całkiem rozgrzana, więc tak też mówią ci, którzy tam w tym uczestniczą. No, jest to takie naprawdę może ekstremalne, ale niezwykłe wydarzenie i co roku się powtarza, bo ludzie mówią, nie, to musi być, to musi być.
Czyli hartować
więc hartowanie,
się będziecie.
Tak, małżeństwa jest. Również potrzebne są te spotkania takie, powiedziałabym, bardziej artystyczne. W dalszym ciągu pensjonaty dają 40% upustu dla małżeństwa ze ślubnym zdjęciem na noclegi, restauracje od 30-40% też ze ślubnym zdjęciem dla małżeństwa. No, jest dosyć dużo osób, które uważają, że to jest niezwykle atrakcyjne i bardzo, i to też podkreślałem, że to ich zbliża.
I cenne.
Tak, i cenne, że to bardzo ich zbliża i oni mówią, że to niezwykłe, jak odkrywają siebie podczas tych spotkań, bo mamy też wspólne gotowanie, w tym roku będzie śledź, jakiego nie znamy. No, jest też propozycja, żeby przynieśli, te małżeństwa przyniosły ze sobą takie śledzie, których my nie znamy. Nasz kuchmistrz powiedział, że przygotuje lody ze śledzia, więc naprawdę będzie ciekawie.
No, będzie takich lodów to jeszcze nie jadę.
No właśnie. Też to jeszcze wspomnę o tym, że już od kilku lat prowadzimy aukcję. W tym roku będzie to aukcja na rzecz katolików na Syberii. W zwiastarni jest siostra Danuta Goskowska, która tam pracuje i mówi, że są wielkie potrzeby, żeby wspomóc katolików na Syberii. Bo jest bardzo wiele poszkodowanych z tej wojny, która tam się toczy, więc postanowiliśmy, zbieramy fanty, żeby uzyskać jakiś fundusz, żeby im tam wysłać do siostry Goskowskiej. Zapraszamy wszystkich, którzy rozumieją tą ideę, że życie jest miłością i chcemy pokazać, że można się bawić, być radosnym, można być razem ze sobą blisko. Może to być nawet taką szczepionką na trudne czasy.
Bliżej.
Witam serdecznie w audycji W Drodze. Piotr Piotrowski, szczęść redaktor Boże. Gościa Niedzielnego.
Witam serdecznie Andrzeju i wszystkich radiosłuchaczy.
Tak, zastanawiam się właśnie, szczęść, z czym to zjeść?
Znaczy, niech się nam szczęści
o,
i jedzie.
A, no właśnie. O. I o to chodzi.
Niech będzie dobrze.
A pytam się dlatego, że słyszałem, że masz przepis na świętość. A, widzisz.
No, zastrzeliłeś.
Zaskoczyłem cię. No tak, no to...
Znaczy, to jest jakby cel, no dokładnie, ale tym przepisem, a już wiem, o czym mówisz. Nie no musisz mi tu machać kartką, już wiem.
Bo wczoraj się skończyło.
Tak, wczoraj się skończyło, ale myślę, że w ogóle się to nie kończy, bo to jest coś...
Coś, co się kończy, to też zaczyna, prawda?
Tak, i państwo powinni do tego wracać, bo jest takie miejsce, gdzie to jest możliwe, to będzie sanktuarium Matki Bożej w Matemblewie i tamta ikona, o której mówisz, jest też do dyspozycji tak
tajemniczo
naprawdę.
To trochę brzmi i może
dobra,
niech ta niech ta tajemniczość zostanie, drodzy dobrze. Państwo, bo to nie o to chodzi, żeby wszystko zdradzać, tak? To jesteśmy w drodze, będziemy też się zmieniać.
Wy też wyruszcie w drogę i zobaczycie.
Nie wiem, czy zauważyłeś, co powiedziałem. Ale to w następną niedzielę może coś więcej powiemy na ten temat. A teraz młodzi uczniowie Chrystusa uczestniczyli w 5-dniowych rekolekcjach.
No i wniosek jest prosty.
Coś to dało?
No zobacz, co tam jest napisane. Kościół żyje i myślę, że to, co organizuje ruch Światło Życia od wielu lat, ale tak dynamicznie też od 2-3, przynajmniej my o tym często piszemy i o tym też opowiadamy, czyli rekolekcje w trakcie ferii zimowych, ale też przecież i w wakacje się to dzieje, to jest takie wydarzenie, na które przyjeżdża mnóstwo młodych ludzi.
I znowu nie będziemy wszystkiego państwu zdradzać.
Nie tylko takich, którzy są przekonani. O, to jest chyba dobre słowo.
Dobre słowo. Ja gdzieś usłyszałem, że jeśli mówimy o zmartwychwstaniu, trochę zbliżamy się do tego czasu Wielkiego Postu i potem Wielkiej Nocy, czyli zmartwychwstanie będziemy przez przypadki wymieniać wielokrotnie.
No
ale
to jest jeszcze karnawał.
Drodzy państwo, i tutaj ukłon w stronę młodych, bo oni naprawdę są pełni radości. Oczywiście mają swoje problemy, ale tutaj podczas tych rekolekcji mieli takie koszulki, na których był na przykład napis: z gębą jak cmentarz świata nie zbawisz.
Złote słowo. Ja to kupuję.
Drodzy państwo, no właśnie chodzi o to, żeby być normalnie nastawiony, oczywiście obserwować świat dookoła, poprawiać go na tyle, na ile oczywiście możemy, ale też robić to w sposób taki, żeby młodzi ludzie też chcieli do tego kościoła przystępować.
No, nie dołować.
A nie odchodzić.
No, nie dołować.
Dokładnie. Dzisiaj nie będziemy państwa dołować, nie będziemy smutasami, tylko będziemy... Ale jeszcze ten skrót suchy albo suchem, to jest niezłe, ale to nie zdradzimy. Dzisiaj będzie dużo niespodzianek i takich tajemnic, które państwo będziecie musieli sami
odkryć.
Odkryć, dokładnie. Tak, Bądźmy darem dla świata. To też wydarzenie było, ale tak chciałbym do tego wrócić, bo życie konsekrowane jest tajemnicą.
I zastanawia też prywatnie u mnie, budzi naprawdę wielki szacunek dla osób, którzy idą tą drogą.
Ależ dzisiaj jesteśmy
tajemni. Zauważyłeś, co powiedziałem.
To, oczywiście, że tak. Oczywiście. Ale teraz, tematyka tego dzieła to wynik rozwijającego się coraz bardziej po Soborze Trydenckim kultu Matki Bożej, który był zwalczany przez protestantów. Tu akurat w tym czasie był zwalczany, ale to nie znaczy, że dzisiaj tak jest, bo to była historia pewna i tą historię odkrywacie, patrząc na to, co dzieje się w katedrze, jak zwykle.
Dziękuję za słowo, jak zwykle. Trochę się śmieję, że może do końca roku wyjdziemy z katedry. Oczywiście nas to
wyjdźcie,
bardzo cieszy.
Wyjdźcie, bo jest jeszcze tak dużo przepięknych miejsc.
Ale to był nasz plan, żebyśmy po prostu przybliżali to piękno obiektów sakralnych naszej archidiecezji, z którymi Państwo możecie się też spotkać, więc a ja po raz kolejny zapraszam do archikatedrali.
Tak, a ja po raz kolejny zapraszam do opisu tego obrazu, który został namalowany farbami olejnymi, a jego powstanie datuje się na czas między 1624 a 1627, drodzy Państwo.
Tak jest.
400 lat temu prawie, że...
A ten opis namalowała Justyna Liptak.
I pozdrawiamy Justynę i wszystkie kobiety, które nas słyszą. 12 miesięcy z królem Kaszubów. Kilka tygodni temu Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie rozpoczęło świętowanie roku wyjątkowego kapłana, księdza Hilarego Jastaka.
To jest przygotowanie walki. Do 110. rocznicy urodzin. W przyszłym roku będziemy tą nieco smutniejszą rocznicę świętować.
Czyli nieustraszony duchowny, tak go nazywa.
25 lat od śmierci. Tak, i myślę, że to jest coś, co też jest wzorem dla kapłanów, ale też pokazuje, jak po ludzku też, jak człowiek może się zachować w trudnych czasach, w trudnych okolicznościach i przez to przejść zwycięsko i jakby nie narażając się też na jakiś uszczerbek w takim obrazie też u innych osób. To, co jest fascynujące, to oczywiście sprawa grudnia 70, jeśli chodzi o księdza Jastaka i potem sprawy Solidarności, ale też włączenie się w tą wolną Polskę, czyli pracowanie na rzecz Gdyni.
Fascynująca biografia, drodzy Państwo, i
kochał
życie wpisane.
Gdynię
i kochał Kaszubów.
Dokładnie.
Zaprosimy Państwa takim pytaniem tak naprawdę, bo zaczęliśmy od młodych ludzi i zakończymy na młodych. Ja zastanawiam się, czy młodzi jeszcze po egzaminach maturalnych jadą do Częstochowy.
Tak.
No, a dlaczego jadą do Częstochowy, drodzy Państwo, to przeczytacie w tekście Wiolety Żurawskiej, najnowszym gościu. Piotrze, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Ciebie.
Mam nadzieję, że wszystkim Państwu.
Pączków za dużo nie zjadłeś w czwartek, bo pamiętajmy, że w środę...
Polska norma.
W środę już zaczynamy Środą Popielcową Wielki Post. Ale o tym może powiemy za tydzień.
Dokładnie. No to... Na razie jeszcze jest niedziela.
Jeszcze brzuszek Balujmy. Pełny. Jeszcze brzuszek pełny.
Mięsopust trwa. Tak jest.
Dobrego dnia Państwu życzymy.
Dobrej niedzieli.
I na zakończenie dzisiejszego spotkania chciałbym Państwu życzyć dużo sił, radości, mimo przeciwności losu. Ale chrześcijanin przecież się nie poddaje. Pamiętajmy o tym. Hartujmy swoje małżeństwa i relacje z drugim człowiekiem. Dobrej niedzieli wraz z realizatorką audycji Julią Baranowską Państwu życzymy. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.